I nagle, tak jak w Izraelu było, powiesz, kto mi dał te potomstwo? Skąd ono się nagle wzięło? Tak było powiedziane o Żydach. Oni byli takim narodem, który często był rozpraszany, był potem dziesiątkowany, ale Bóg znowu do nich wracał i w pewnym momencie oni, było nas mało, a nas jest teraz dużo, bo ten wiatr wiał, wiecie, ale też w Królestwie Bożym są tajfuny i huragany. To są takie wiatry, które mogą wywracać domy, wywracać, wiecie, wszystko, co jest wokoło, tak? I gdy taki huragan wstępuje, to następuje to, że Kościół otrzymuje moc do wypełniania Bożego poselstwa, pewnych rzeczy, do których został powołany w potężnej mocy. Są dwa różne wiatry i one muszą co pewien czas wiać i muszą co pewien czas się objawiać, żeby to było życie. Bo wyobraźcie sobie duchowe królestwo bez wiatru. Umarliby wszyscy w pewnym momencie. Nic by się nie dokonało. Ten, wiecie, wiatr musi wiać. Musi wiać czasami ten wiatr. I zanim przejdę do ostatniego fragmentu, którym chciałbym dzisiaj posłużyć się tak szerzej, w zasadzie, to chcę powiedzieć, że Bóg dał instynkt człowiekowi samozachowawczy, taki naturalny w ciele. Zobaczcie, ciało nam uczy też jedną rzecz. Chce żyć. Znajdźcie człowieka, który będzie szukał śmierci. Naturalnie, normalny, zdrowy człowiek szuka życia. On chce za wszelką cenę uratować swoje fizyczne życie. Chyba że jemu tak obmierznie i tak diabeł go oplącze, że pójdzie sobie to życie odbierze. Ale nie dlatego, że on nie kocha swojego życia. On to zrobi dlatego, że je kocha. I ma dosyć takiego życia, bo on chce żyć, a nie wegetować i umierać. Że on chce, żeby to życie było pełne radości. Pełne siły, pełne mocy. Żeby to było życie, wiecie, bo można żyć, a żyć, tak? I tak samo jest w świecie duchowym. Bóg dał, jeżeli się narodziłeś z Boga, tobie instynkt samozachowawczy, że ty szukasz wód żywych na wszelkie różne sposoby i potrzebujesz tego. Jeżeli tego instynktu nie ma w tobie, to trudno powiedzieć, że jesteś dzieckiem. Jeżeli dziecko nie płacze, to trudno powiedzieć, że ono żyje. Ono musi zapłakać. Ono musi się trochę rozwinąć. Ono musi wreszcie wyjść z tej kolebki. Ono musi dbać o swoje życie, bo taki jest naturalny rozwój. Każdemu z nas Pan dał instynkt samozachowawczy, by jego szukać, by w nim trwać. Jeżeli tego nie masz, to nie mamy, to trzeba zastanowić się, czy nie jest jakaś duchowa choroba w nas, czy coś w nas jest nie tak, czy tak naprawdę ja żyję, czy tylko po prostu jestem częścią tego zewnętrznego aspektu Kościoła, tego ciała, tak? A nie ducha. I ostatnim takim fragmentem, który już bym chciał powiedzieć dzisiaj, to jest Ezechiela 37, przeczytać słowo z Ezechiela 37 rozdział od pierwszego wersetu. Tutaj jest takie słowo Boże, które tak pięknie obrazuje, czym jest życie. Kim jest Chrystus jako życie w nas? I tutaj w całości może nie będę czytał, ale kiedyś Ezechielowi był pokazane takie widzenie. On w takiej dolinie stanął i nagle widzi mnóstwo kości. Wiecie, jak ktoś był kiedyś w muzeum jakimś takim poświęconym gettu czy tam czemuś, nie jest ciekawy widok mnóstwo kości, tak? Samych kości. I to było na pewno przerażające. On to zobaczył, te kości. I Pan kazał mu prorokować do tych kości, aby ożyły. I potem widzi, że nagle z tych kości powstaje szkielet. Widzi to. Potem zostaje obrośnięty mięsem, tak? Ciałem, tymi mięśniami, tak? Ścięgnami. Ale oni leżą, takie bezwiedne zwłoki już tego, już tacy ludzie. Ale Pan mówi, prorokuj do ożywczego tchnienia. Prorokuje. I on prorokuje i dalej powiedziane jest, i oto stanął lud, tak? Liczny. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. I wiecie, to jest taki piękny obraz. I tam dalej Pan mówi, słowo mówi, i rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wprowadzę was i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Zanim skomentuję, to chcę powiedzieć taką myśl, która mi trochę uciekła. Wiecie, modlitwa, czytanie słowa, społeczność braterska i wszystko, co my możemy zrobić, jest ważne w naszym życiu. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie mnie tylko źle w tym momencie, co ja powiem. To jest ważne w naszym życiu, co my robimy. Ale co jest ważniejsze w naszym życiu? Co na niebie było ważniejsze z tych gwiazd? Tych miliony gwiazd, czy ta jedna jedyna? Ta jedna jedyna była najważniejsza. I dlatego mówię, że ważne jest, co my robimy. Ale ważniejsze jest to, co robi ta jedna jedyna gwiazda. I powiem wam tak, że według mnie mniejszym grzechem będzie nasze zaniedbanie, załóżmy, w drodze za Panem, niż zlekceważenie jednego Jego działania osobistego w naszym życiu. Chcę nam powiedzieć, że żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę jesteśmy na takiej trochę pustyni, puszczy, gdzie te wody są trochę limitowane i musimy dołożyć wszelkich starań, żeby kopać i grzebać, żeby te źródła, wiecie, się dokopywać. I w piśmie też jest taki obraz, że ludzie kopali sobie studnie, tak? Ale puste się okazały duchowo. I my jesteśmy na takiej pustyni, dlatego my nie możemy lekceważyć najmniejszego podmuchu wiatru Bożego. Dlatego, że dzisiaj wiatry wieją bardzo delikatnie. I Pan limituje te wiatry. Jeżeli wieją w tobie te wiatry i jego życie, jakoś jego naturalne życie w tobie się przejawia, nie lekceważ nigdy tego. Nie puszczaj tego, co masz, co Pan ci daje. Trzymaj to, bo to jest cenniejsze od całego twojego wysiłku w twoim życiu duchowego. Bo to daje motor i moc do tego, byś dalej coś czynił ty. Ale bez jego mocy, bez jego poruszenia nie dasz rady. Ja sobie taką definicję wiary stworzyłem na własną użytek. Wiecie, czym jest wiara? Wiara jest pozytywną odpowiedzią człowieka na działanie Boga. Jeżeli odwrócimy to, to nie będzie wiara. To znaczy, że jeżeli Pan nie powiedział ci czegoś, a ty uważasz, że to ci powiedział i będziesz ku temu działał, to nie zadziała. Ale jeżeli Pan ci to faktycznie powiedział i będziesz ku temu czynił pewne kroki, to zadziała, bo Pan ci to powiedział, tak? Bo wiara pochodzi od Pana, od Boga. Nie ma bez Niego wiary. To jest ważniejsze. Pamiętajmy o tym, żebyśmy, to nie my, wiecie, w wiatrach napędzali, żeby wiatr wiał, tak? Ale żeby to wiatrak napędzał ten wiatr, żeby on wiał. Bo to tak czasami bywa, że kościoły napędzają wiatrak i próbują powiedzieć, wieje, tak? Ale kto to wieje? Bóg? Nie, to ludzie napędzają wiatr, robią ten wiatr, a to wiatr ma wiać i on ma robić coś. Dlatego to jest cenniejsze. I Ezechiel tutaj mówi o tych grobach. I Izrael i ludzie siedzieli w grobach do momentu przyjścia Chrystusa. Oni siedzieli w grobach, ale gdy Pan przyszedł, to jest powiedziane, że stąpił do podziemi, tak? I wyprowadził jeńców na wolność. Właśnie to jest mowa o tych grobach duchowych. On wtedy wyprowadził ich na wolność przed oblicze Boże. I ja wtedy tak pomyślałem sobie, gdy to słowo tak do mnie doszło, myślę sobie, no tak, to jest o ludzie Bożym. Lud Boży, jest powiedziane, siedzi w grobach, tak? A Pismo powiada, że wszystko, co jest powiedziane, żebyśmy mieli z tego wzorzec. To jest dla naszego jakby taki obraz, no żebyśmy mieli naukę, że te rzeczy są też w duchowej rzeczywistości. I tak sobie myślałem, no tak, a czy duchowy Kościół, który narodził się z Boga, może siedzieć w takim duchowym grobie? I w ogóle, czy to gdzieś w Biblii jest? Czy to ma rację bytu? Tak sobie, wiecie, pomyślałem. I po dwóch dniach Bóg mi dwa fragmenty przypomniał. I się okazało, że tak jest. Nie będę pierwszego czytał. Pierwszy dotyczy fizycznej sfery, faktycznie, tej, o której ja mówię. Pamiętacie uzdrowienie opętanych z demonów? Pan Jezus do takich gederańczyków, tak, spotkał. Przechodził przez pewną krainę i zabiegł mu opętany człowiek, nagi. Czy on był martwy? No, żył. Ale co to było za życie? Żył w grobach, biegał nagi bez ubrania, tłukł siebie kamieniami, nocami wydzierał się, wszyscy się go bali, próbowali go obezwładnić, wiązać jego, tam było tak naprawdę dwóch, a ja redukuję do jednego, bo jest tak w jednej Ewangelii o jednym mowa. I wiecie, to on te pęta rwał. I powiedzcie, co to było za życie? No żył. Można powiedzieć, że żył. Ale co to było za życie? Jakie to życie? W takich warunkach. I to jest podobieństwo w tym fizycznym aspekcie w świecie. I trochę przerażenie mnie wzięło, bo stwierdziłem, że jest też mowa tu o Kościele. I w Księdze Objawienia jeden z listów, Objawienie 3.1, mówi, jest taki fragment, Objawienie Jana, 3 rozdział, 1 werset. I może przeczytam cały ten werset, bo to jest list do Kościoła. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze sobą w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Duch Pański dał nam uszy. I mam nadzieję, że będziemy słuchać duchowo. Wiecie, kiedyś ten list taki był dla mnie trochę... Miałem zamęt w tej głowie, dlatego że ten werset, 1 rozdział 3 mówi: znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz i jesteś umarły. I tak miałem dylemat. Czy ten Kościół w ogóle jest ludem Bożym? Bo jak jest umarły, to jest umarły duchowo dla Boga. I później... Dalsze te wersety, jak to się czyta, to tak trudno to połapać. Wreszcie, czy tam są ludzie w ogóle wierzący? Czy to dotyczy części wierzących, a części niewierzących? I to był takie, no nie miałem tej jasności, ale gdy Pan te słowo ostatnio mi pokazał, wiecie, to tu stało się takie jasne i oczywiste. Ten zbór, o którym tu jest mowa, jest Kościołem, który narodził się z Boga żywego, z Ducha Świętego. Nie ma wątpliwości. On się narodził. Bo tu jest powiedziane potem o tym pamiętaj, czego nauczyłeś się, tak? Jest wezwanie do pokuty, etc., etc. To są ludzie wierzący. A Pismo powiada, że żyją gdzie? W grobie. To właśnie to. Oni nie byli martwi duchowo w sensie stricte słowa dla w ogóle martwi duchowo, ale oni żyli w grobie. I to jest porażające, że Kościół żył w grobie. Tak jak ten gederańczyk ten, tak, biegał. Wiecie, on nie widział, że jest nagi. Laodycea też nie widziała, że jest naga. Duchowo. Nieprzyodziana. I to jest życie duchowe. Ale co to za życie, gdy człowiek jest nagi i żyje w grobie duchowo? To jest niesamowite. I teraz tak sobie tutaj Pan, no bo wiecie, Bóg nie stawia człowieka w miejscu, gdzie nie ma dla niego upamiętania. Tak? Tutaj jest nawet powiedziane, że wzywa go do upamiętania. Mówi, przypomnij sobie, co ci było mówione. Nie znisz tego, co jeszcze żyje. Jakby wzywa do upamiętania. I jest powiedziane, kto się zanieczyszcza, niech dalej się, kto nieczysty, niech dalej się zanieczyszcza. Ale kto święty, niech nadal się uświęca. Ale w tym słowie jest takie jedno porażające zdanie. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Wiecie, to zdanie jest jak takie drzwi do obozu koncentracyjnego, albo takie drzwi, które się zamykają za człowiekiem i nie ma wyjścia. Bo tutaj mamy napomnienie, tu mamy nadzieję, żeby wyleźli z tych grobów, a w ten werset to jest taki, który mówi coś o tych ludziach. Bo ci, co nie skalali szat, to my wiemy, że będą chodzić z Panem. Ale zapytajmy sobie teraz o tych ludzi, którzy skalali szaty, tak? Bo myślę, że tu chodzi o te skalanie. Ci, co nie skalali, to znaczy, że oni nie przeszli pewnej granicy, bo wiemy, że my nie jesteśmy doskonali i musimy się oczyszczać. Więc tego zapytajmy, a ci, co skalali, co to za ludzie tak naprawdę? Bo Pan jakby taką kurtynę żelazną stawia. Ciach! Jakby mówi, że tamci gdzieś już nie mają szans. A ci, co nie skalali, tak, będą z nim chodzić. I teraz zastanówmy się, wiecie, bo dla mnie teraz pojęcie skalania tu się otwiera. Skalanie. To jest żydowskie stwierdzenie. To jest żydowski skrót. Skalanie to jest coś szerszego niż grzech w twoim życiu i w moim. Bo Żyd nie musiał nic złego zrobić, żeby być skalany i nieczysty. Starczyło, żeby wszedł do poganina do domu. Starczyło, żeby zjadł świniaka. Starczyło, żeby nieumytymi tam, potem Żydzi tak mówili, nie? Bo to nie było pańskie, ale żeby nieumytymi rękoma coś zjadł. No, różnych dziwnych rzeczy. On nic złego moralnie nie robił. Ale skalany był duchowo, rytualnie. I wiecie co? Bóg tutaj objawia nam jedną rzecz. Bo my te skalanie wyrzuciliśmy na margines żydostwa. Ale Pismo Święte powiada, że pojęcie skalania dotyczy Kościoła. I tutaj jest odnośnik, gdzie Juda powiada, że miejcie od razu, tam 1,23 Juda, tak? Nawet do szaty skalanej ciałem. Miejcie od razu. Czyli nie dotykajcie jej. Tak? Nic złego. I co to jest skalanie? Wiecie, ja nie będę dotykał tego tematu, bo ja powiedziałem nam, że Bóg, jeżeli zrodził nas z Ducha Świętego, dał instynkt samozachowawczy. Masz instynkt, by nie dotykać fekalii, by nie wsadzać ręki do klozetu za sobą. Masz instynkt, by nie wsadzać ręki do błota. Masz instynkt, żeby swoich bielizny nie rzucać na ziemię. Jeżeli ktoś to robi, to musi się nad tym zastanowić, jeżeli jego bielizna po ziemi się gdzieś wala, tak? Bo to nie jest higieniczne. To jest instynkt, przepraszam, ja mówię to celowo, bo to jest dzisiaj znakiem czasów. Bo ludzie tak są zagonieni, że ich mieszkanie to tak, wiecie, wygląda, ja powiem za moich czasów, jak byłem studentem, przyszedłem do pokoju, który mi nowy dali, to ja z szoku mały nie tam padłem i wyszedłem prawie, że. A jak mój współspacz, który tam miał ze mną mieszkać, bo on tam już mieszkał, wszedł, popatrzył, wyszedł i popatrzył znowu na pokój. I patrzy, to jego pokój jest. No jego i wszedł. Bo ja nie mogłem w jego warunkach, wiecie, żyć. Wszedłem, to pierwsze było okno z taką żaluzją, tak, pałąk, zasłona wisi na końcu. Łóżko nieposłane, tu papierosy, tu jedzenie przy łóżku, tak? Bielizna i to wszystko, no po prostu ręce opadły. instynkt. Gdzie jest instynkt samozachowawczy człowieka? I tak samo Bóg dał instynkt człowiekowi duchowy. I w Żydach, zobaczcie, ten instynkt był bardzo mocno, to było mocno, ten nieskalanie. Pamiętacie te wszystkie przepisy? Czy Bóg to tylko przypadkowo Żydom te przepisy nadał, żeby oni wiedzieli, żeby się nie kalać? Kościół, widzimy, przyjmuje to nieskalanie. Pan Jezus powiedział, co kala ludzi, tak? Nie kala jedzenie brudnymi rękoma. A co kala? To, co pochodzi z serca. Złość, gniew, etc., etc., tak? To kala. Ale należy zapytać siebie jeszcze dalej. A jak to się dzieje, że serce ma to, że wychodzi z niego coś skalanego? Tak? Właśnie. Pytanie. Co kala serce? Czy tylko uczynki kalają serce człowieka? Wnętrze? Nie. Nie uczynki. To, co ty jesz duchowo. To, co ty zrywasz duchowo. To, czego ty duchowo się dotykasz duchowo. To kala. Duchowo. I to zanieczyszcza serce. A potem to wychodzi z serca. Więc wracając do tego słowa, Pismo opowiada, że ci ludzie siedzieli w grobach. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest powiedziane, oni ciągle się kalali. Oni mogli nie grzeszyć, fizycznie nic nie robią złego, ale duchowo się kalali. A kala, i Pismo opowiada, kalanie, kala ludzi najbardziej to społeczność z demonami. Mówię trochę na temat tego, czego nie chciałem powiedzieć. Ale to kala. I już może na tym przystanę. I wiecie, według mnie ci ludzie nieświadomie albo w świadomie jakoś, ci, którym ta klamka zapadła, że Pan już wiedział, że wiecie, oni te szaty tak skalają i zbrukają, bo wiecie, że jest coś takiego, że czasami jak masz szatę, to ty ją umyjesz, wsadzisz w proszek, wybierasz i tak dalej, i tak dalej. Ale są takie rzeczy, że tak twoją szatę skala, że powiesz garbage, kosz. Nic tego nie oczyści. I ci ludzie widocznie siedząc, wiecie, w tych dołach, w tych grobach duchowych, kalając się z tym światem, tak się skalali, że przeszli wszystkie granice. To jest taka granica. I zwróćcie, to nie jest przypadek, że w 5 wersecie jest powiedziane o tym, nie wymarzę imienia Jego z księgi. Bo początek listu i koniec listu to są takie dwa cudzysłowia w tym objawieniu, jak sobie czytacie, że jeżeli rozważacie słowo objawienia, te listy 7, to pamiętajcie, że początek i koniec to tak naprawdę jest kontekst wszystkiego, co jest w środku. I musimy rozważać to, co jest w środku w kontekście tego i tego. To zrozumiemy ten list. Jeżeli będziemy sobie bajki pisać i każdy werset oddzielnie tam, wiecie, wyjaśniać, to się rozjedziemy, bo tam można wszystko znaleźć. Ale my mamy mieć ten cudzysłów, ten kontekst. I ten kontekst nie na darmo mówi, nie wymarzy imienia Jego. To znaczy, że ci, co siedzieli w tych dolach, co się kalali, to oni tak naprawdę to były ludzie, których Pan wymarzy z Księgi Żywota. To jest prawda. I to jest bardzo mocne. I dzisiaj ja widzę, że Kościół ogólnie ma gdzieś ten instynkt tępy. Gdzieś zapomniał, co to znaczy nie kalać się. Nie kalać się. On myśli, że może wszystko robić, aby moralnie żył dobrze i będzie nieskalany duchowo. To jest kłamstwo. I siedzi w tych grobach duchowych. Kilka osób nie skalało swoich szat. To znaczy, ja myślę, że oni nie kalali się po pierwsze, a jeżeli się skalali, to się oczyszczali w krwi baranka. Przychodzili przed Pana oblicze, natomiast tamci, jest takie powiedzenie w Starym Testamencie, może pamiętacie, że Bóg się uskarża i mówi na Izraela, że wyście zawarli przymierze ze śmiercią. Tak odstąpili od Boga, tak poszli, wiecie, w ten świat, tak jakby zawarli przymierze ze śmiercią i powiedzieli, my będziemy służyć innym Bogom. Czy otwarcie, czy nie, a Boga nie chcemy. A Pan do nich powiedział, ale ja zerwę wasze przymierze ze śmiercią. Bo tak umówił, zobaczcie, lud Boży. Bo tak umówił Kościół. Ja zerwę wasze przymierze ze śmiercią. Ale w tym wypadku cóż tu już zrywać? Jak Pan powiedział, jeżeli ktoś znieważy ducha łaski Bożej, tak? No to jakie jest dla niego zbawienie, gdyż on sam krzyżuje Chrystusa. To jest taki grzech. A tutaj jest mowa o tym skalaniu. Dlatego niech Pan dopomoże, aby otworzył nasze oczy i serca, byśmy zobaczyli, co nas skala w życiu naszym. Nie tylko nasze uczynki i ciało, te wiecie, fizyczne uczynki zewnętrzne, ale coś, co kala. Wiecie, jeszcze jedna rzecz na koniec powiem, bo to są, ja wierzę, że to są takie oznaki czasów ostatecznych, dlatego, że Pismo powiada o skalaniu. Pamiętacie? W Hebrajczykach, co jest powiedziane o skalaniu? Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łożenie skalane. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łożenie skalane. Ja z bólem serca obserwuję w tych czasach, że wiele kościołów zachowuje się, wiecie, bo tam te podobieństwo tego człowieka, którego demony z niego wyszły w świnie i świnie zostały utopione, pamiętacie to? A tutaj jest mowa o tym kościele, który siedział w tych grobach. To nie jest przypadkowe, dlatego że czasami kościoły zachowują się tak, niektóre ruchy, tak jak takie, przepraszam za porównanie, wieprze, świnie. Bo świnia ma taki instynkt, że po pierwsze chce zaspokoić swój głód. Tak? Ona je, żre ile wlezie, aby przytyć i nabrać masy. I dla niej to jest obojętne, co ona żre i je i gdzie. Więc ona wszystko robi, żeby zaspokoić swój, ten pożądliwość tego jedzenia. Tak? I ona tyje bardzo szybko. Ja kiedyś hodowałem, znaczy mój tata miał świnię i z tego, co pamiętam, świń wieprz potrafił szczura zjeść. Po prostu zjeść go. No takie są świnie, nie? I wiecie, on nabiera masy i ja chcę powiedzieć taki obraz, że czasami niektóre kościoły są skłonne tak kalać się różnymi rzeczami, na różne sposoby, aby ich ławki zapełnić. I nieważne, co będą robić, a liczy się efekt. Aby przytyć, aby nabrać masy. I jeszcze się kalają. I tym się kalają. I Pismo powiada, że ludzie ci, tam o bezbożnych było mowa akurat, że są jak zwierzęta, które są tylko po to, by je zabijać. Tak? Gdy zwierzę nabiera masy, to ono jest po to, żeby je zjeść i zabić. I gdy taki wieprz duchowy rośnie, nabiera masy, to zbliża się czas sądu Bożego. Bóg jest Bogiem miłości, łaski i litości, ale jest święty i sprawiedliwy. I ten list do Sardes jest takim wielkim pouczeniem, żeby, wiecie, żyć. I może już koniec na temat tego, bo miałem dzisiaj mówić o życiu. Ale żeby, wiecie, wiedzieć, co to jest to życie, tutaj też pokazane jest śmierć, tak? Jezus Chrystus, wiecie, jest życiem. My musimy się w Nim poruszać. Musimy czasami ten wiatr poczuć. Musimy się napić tej wody. Nie literalnej, ale tej takiej od Pana. Wiecie, gdy czytasz Biblię, znasz ją na pamięć, to bardzo dobrze. Ale czasami Pan ci te słowo tak ożywi, jeden werset, że on cię tak napoi, jak żadne kazanie czasami, jak to wychodzi, wiecie, z Pana, tak? Gdy wiatr powieje, to dzieci rodzą się w Królestwie Bożym. Te życie i Bóg daje chcenie i wykonanie. Niech naszą modlitwą będzie taka sprawa, że niech Pan da nam pragnienie, aby to życie się przejawiało w nas i pośród nas. I niech Pan da nam spełnienie tego słowa. Amen. Niech Bóg was błogosławi.